ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Gościem popołudniowej rozmowy jest ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, Trzecia Droga. Dzień dobry, pani minister.
Dobry wieczór, dzień dobry.
Pani bezpośrednio po Radzie Gabinetowej, ale pozwoli pani, że nie będziemy rozmawiać o polityce. Panią to cieszy, czy nie?
Oczywiście, że zawsze lepiej rozmawiać o ludziach, ich problemach i rzeczach przyjemnych.
No to nie wiem, czy to będzie przyjemna rzecz. Ile będzie kosztował prąd za pół roku? Jedna kilowatogodzina.
Pracujemy i wierzę, że nie będzie dużych podwyżek. Pracujemy dwutorowo. Z jednej strony o porządnej ustawie, która ma przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu i dać dodatki osobom najuboższym, bądź też niżej zarabiającym. Z drugiej strony jutro spotykam się z panią minister przemysłu, panią Czarnecką, żeby rozmawiać o tym, bo mamy pomysły, jak znormalizować jeszcze sytuację na rynku energii, tak by ta stabilizacja postępowała szybciej i byśmy mogli w drugiej połowie roku mieć niższe ceny dostępne energii.
Ale rozumiem, że uwolnienie cen jest przesądzone w drugiej połowie roku.
Tak jak powiedziałam, pracujemy. Chodzi nam o to, by jak najbardziej dostarczyć ludziom ceny dostępne energii dla przeciętnego obywatela i dla gospodarki zjadliwej.
Ale zaraz, mamy połowę lutego, to kiedy będziemy wiedzieć, czy te ceny są uwolnione, czy nie są uwolnione?
Tak jak powiedziałam, w ciągu 2-3 tygodni pokażemy pewnie jakieś pierwsze scenariusze działań, bo tak jak mówiłam, no, jutro mam dostać pierwsze rozwiązania na maila od moich departamentów merytorycznych. Jutro też spotykam się z minister Czarnecką, żeby porozmawiać o sytuacji również na rynku energii i możliwościach, jakie tutaj mamy.
A wie pani, ile będzie kosztował więcej ten prąd? Czy to będą podwyżki rzędu 70%, bo są takie wyliczenia, ale niektórzy mówią, że to będą podwyżki rzędu 200%.
Nie, takich podwyżek nie ma. Jeżeli chodzi o ceny energii, to ceny, gdybyśmy teraz, bo my bazujemy na cenach z 2021 roku, a w międzyczasie no, pensje poszły do góry o pewnie jakieś 30-40% i ceny, no bo przecież mieliśmy dość wysoką inflację, więc punkt wyjścia jest faktycznie dość niski. Natomiast naszym celem jest, tak jak powiedziałam, dalsza strukturalna poprawa tych cen na rynku energii. Taryfy w tym roku, podług roku poprzedniego spadło o jakieś 30%.
Językiem dla ludzi,
będziemy,
pani minister.
Będziemy chcieli, znaczy na ten moment liczymy, jakie mamy możliwości, czy jeżeli chodzi o ceny energii, czy jeżeli chodzi o pomoc dla obywateli. I tak jak powiedziałam, no proszę nam dać jeszcze te 2-3 tygodnie, żebyśmy przekazali społeczeństwu, jakie mamy możliwości i jak będzie się sytuacja kształtowała w drugiej połowie roku.
Ale mali i średni przedsiębiorcy muszą wiedzieć już teraz, żeby się przygotować chociażby do tego, żeby ich biznesy dobrze funkcjonowały. Jak te ceny będą wyglądały? Czy oni mają się przygotować na gigantyczne podwyżki? My za te podwyżki zapłacimy wszyscy w pewnym sensie.
To po kolei. Jeżeli chodzi o ceny energii, to dzisiaj przeciętne gospodarstwo domowe na tym, że mamy mrożone ceny, zaoszczędziło w pierwszej połowie roku 500 zł. Czyli mówimy mniej więcej o tej skali wyzwania na drugą połowę roku. I oczywiście dla jednego gospodarstwa domowego to jest cena nie do przeskoczenia, dla innego nie stanowi problemu. Jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa zaś, to ceny dziś dostępne na rynku są niższe niż ceny mrożone. Więc tu absolutnie nie powinno być żadnego zaskoczenia. Minus, co najwyżej, może być zaskoczenie in plus.
Ile kosztuje budżet utrzymywania zamrożonych cen? Mniej więcej?
W pierwszej połowie roku szacowaliśmy, że to będzie około 15 miliardów złotych rocznie. I dzisiaj naszym celem jest oczywiście strukturalnie rozwiązać problem, więc w większym zakresie jeszcze zobaczyć, czy mamy do czynienia z nadmiarowymi zyskami w systemie, czy jest przestrzeń do obniżki i stabilizacji cen. To badamy i nad tym staramy się pochylić.
Ile z tych 15 miliardów będzie przeznaczone na programy osłonowe, jeżeli ceny zostaną uwolnione?
Tak jak powiedziałam, potrzebujemy jeszcze z 2-3 tygodni, żeby zaprezentować rozwiązania na drugą połowę roku.
Zapytam inaczej, czy programami osłonowymi dotyczącymi rosnących cen prądu zostanie objętych, nie wiem, 10% odbiorców czy 50% odbiorców?
Panie redaktorze, no, jestem zbyt odpowiedzialną osobą, żeby bazować na moich przypuszczeniach i luźnych rozmowach z departami merytorycznymi. Dzisiaj, jutro mam dostać konkretne rozwiązania. Wtedy będę mogła się dzielić z opinią publiczną.
Tylko niech nam pani powie, pani minister, będzie kryterium dochodowe?
Na pewno zawsze tak było. Czy każda z tych ustaw jednak zakładała, że część dodatków jest dedykowana tylko i wyłącznie dla biedniejszej struktury społeczeństwa i na pewno w dalszym zakresie to wsparcie dla osób uboższych będzie większe. My mamy ubóstwo energetyczne dwukrotnie większe od średniej europejskiej i niewątpliwie to stanowi obszar szczególnego zainteresowania naszego ministerstwa, bo czy te rodziny wielodzietne, wieloosobowe o niższym dochodzie, czy seniorzy mają naprawdę ogromny problem z, mieliby ogromny problem z pokryciem rachunków za ceny, gdyby one drastycznie wzrosły.
Pani minister, w piątek protestowali rolnicy na drogach w całej Polsce. Będą protestować jeszcze 20 lutego, zapowiadają marsz gwiaździsty. Co pani powie rolnikom, którzy mówią, nie chcemy Zielonego Ładu?
To, że my wszyscy musimy tak kształtować warunki, by ta zmiana transformacyjna, która nas czeka, jeżeli chodzi o zmianę dotyczącą walki ze zmianami klimatu czy transformacji energetycznej, musi stać się dla nas szansą na lepsze miejsca pracy, bardziej efektywne rolnictwo, walkę z suszą, która też jak dotknie rolnictwa będzie poważnym problemem, a nie kulą nogi. Znaczy, za dużo mówi się o regulacjach, za mało o szansach. Ja bym chciała, żebyśmy zaczęli myśleć o transformacji energetycznej w kontekście szansy na tworzenie nowych miejsc pracy, sprowadzanie do Polski nowych technologii, otwierania tu w Polsce fabryk, miejsc pracy, które będą te nowe technologie potrzebne w energetyce tworzyć, wytwarzać w oparciu o zakupione licencje, tudzież własne technologie, a nie jako, tak jak powiedziałam, coś, co nas ma obciążyć.
Zielony Ład to jest zbyt ambitny program, który sobie założyła Komisja Europejska?
Panie redaktorze, mamy sytuację, w której temperatura na Ziemi podnosi się systematycznie z roku na rok. Znowu mamy rekordowo historyczną wysoką temperaturę. Mamy coraz mniejszą pokrywę lodową i coraz wyższy poziom mórz. Jak zaleje nam wybrzeże albo będziemy mieli suszę w centrum kraju, to też ani rolnictwo, ani przemysł nie będzie w stanie funkcjonować. Więc naszym obowiązkiem jest jednak przygotować się na nowe warunki klimatyczne na Ziemi.
To powiedzieliśmy A, powiedzmy B na samym końcu naszego spotkania radiowego. Czy program ograniczenia emisji do 90% w 2040 roku. Jest to program popierany przez Polskę?
My nie mamy stanowiska w tej sprawie. Mamy,
a kiedy
w tej
będzie?
Chwili jesteśmy skupieni na celu na roku 2030 przyjętym przez naszych poprzedników.
Bo to jest musimy zrealizować.
Redukcja emisji na poziomie 55%. To jest zobowiązanie rządu Mateusza Morawieckiego, które zostało przez nas odziedziczone. I drugie zobowiązanie, które mamy na 50 rok, czyli uzyskanie neutralności klimatycznej. I my tak naprawdę musimy dzisiaj napisać scenariusz, jak osiągniemy cel w roku 30, bo wciąż go nie mamy, i jak dojdziemy do celu w roku 50. I to w zasadzie stanowi główne wyzwanie dzisiaj dla rządu, bo my w tym wszystkim musimy pomyśleć, jak wesprzemy ludzi i gospodarkę, bo jakakolwiek transformacja musi być bezpieczna dla ludzi i gospodarki.
Paulina Henning-Kloska, ministra klimatu i środowiska, jest gościem popołudniowej rozmowy. Za chwilę więcej powiemy o tym, co dzisiaj się działo na Radzie Gabinetowej. Przypomnę, Donald Tusk dosyć dużo mówił o sieci małych reaktorów budowanych w Polsce. Czy one powstaną, czy nie? Zapraszam do naszej rozmowy już w naszych mediach społecznościowych i na antenie radia RMF24. Dziękujemy słuchaczom. Energia atomowa. Jak powiedziałem, dzisiaj sporo na ten temat Donald Tusk mówił na Radzie Gabinetowej. Są poważne zastrzeżenia dotyczące spółek, które mają budować tę sieć małych reaktorów. O tym mówił dzisiaj premier. Mówił o ostrzeżeniach ze strony służb specjalnych. Tymczasem rząd dwutygodniowy wcześniej wydał decyzje zasadnicze dotyczące tej sieci reaktorów, małych reaktorów. I teraz zastanawiam się, co państwo z tym zrobią. Czy będziecie zmieniać te decyzje, czy będziecie je odwoływać, czy zostawicie to po prostu w takim biegu?
Po pierwsze przypomnę, że rzecz dotyczy tych decyzji zasadniczych, które pani minister moja poprzedniczka z rządu dwutygodniowego podjęła wbrew rekomendacji służb.
Ale miała do tego prawo, powiedzmy też szczerze, bo nie musiała się trzymać tych rekomendacji.
Ale podjęła wbrew rekomendacji służb i wbrew rekomendacji Departamentu Merytorycznego Ministerstwa Klimatu i Środowiska. I my zakończyliśmy, mogę powiedzieć, w Ministerstwie Klimatu i Środowiska analizowanie tej decyzji. Rozpisaliśmy możliwe scenariusze do przyjęcia, tudzież zmarginalizowanie ryzyk, o których dzisiaj mówił pan premier, bądź też zmiany tych decyzji. Oczywiście one wiążą się z ryzykami i konsekwencjami prawnymi. Niewiele mogę na ten temat powiedzieć, bo to są sytuacje objęte klauzulą. Natomiast mogę tylko powiedzieć, że myśmy pracę zakończyli w ministerstwie i rekomendacje zostały przekazane do pana premiera.
Czyli co, teraz premier Donald Tusk będzie podejmował w tej sprawie decyzję?
No to generalnie na poziomie rządu wspólnie należy rozpatrzyć możliwe scenariusze.
Trzymając się tych rekomendacji, co z nich wynika? Czy powstanie sieć małych reaktorów w Polsce? Od tego zacznijmy?
Po pierwsze chciałam powiedzieć, że oczywiście ta sprawa jednostkowa dotycząca konkretnej firmy i konkretnych decyzji zasadniczych nie rzutuje na podejście rządu do małych reaktorów jądrowych. Jest to niewątpliwie technologia, którą chcielibyśmy rozwijać. Ona jest w fazie komercjalizacji, więc dzisiaj ciężko mówić o postępach w tym zakresie, bo wciąż nie mamy tej technologii w pełni dostępnej. Natomiast jest to technologia, która w ocenie naszego rządu może stanowić dobre uzupełnienie dla dużych jednostek jądrowych. I my jako tako nie wykluczamy rozwoju małych reaktorów jądrowych w Polsce.
Ale w tym modelu, który w tej chwili został zaprezentowany?
W tym konkretnym modelu, o którym zostaliśmy, chodzi bardziej o interes Skarbu Państwa niż o samą technologię.
I rozumiem, że tutaj ten interes jest zagrożony, tak mówił o tym sam premier Donald Tusk, w tej części otwartej Rady Gabinetowej.
Według naszej analizy, tego co powiedział dzisiaj pan premier w części otwartej posiedzenia Rady Gabinetowej, tak w naszej ocenie ten projekt narusza interes Skarbu Państwa i mamy tutaj co do tego ogromne wątpliwości.
I czy to znaczy, że będzie trzeba się wycofać z decyzji zasadniczych?
Tak jak powiedziałam, rekomendacje zostały przekazane do KPRM.
A co wynika z tych rekomendacji z pani ministerstwa?
No, to są rzeczy klauzulowane. Pan wybaczy, ale złamałabym zasady i obowiązujące przepisy prawa, gdybym dzisiaj ujawniła, jakie rekomendacje są ze strony ministerstwa, bo to są rzeczy objęte klauzulą tajne, ściśle tajne i nie wolno mi na ten temat mówić, póki te klauzule tej kwestii dotykają.
Absolutnie to rozumiem, pani minister, ale tak patrzę głęboko pani w oczy i wydaje mi się, że jesteśmy dalej raczej od projektu budowania przez tę spółkę, która już powstała do budowy sieci małych reaktorów, niż bliżej.
Wszystkie scenariusze są możliwe. Tego mogę powiedzieć i kontynuowanie tego projektu i zmiana decyzji. Naprawdę wachlarz możliwości naprawienia tej sytuacji jest bardzo szeroki.
A kiedy można się spodziewać decyzji w tej sprawie?
No to wymaga już rozmowy na poziomie również pana premiera, więc tu proszę kierować zapytania też.
Ale to jest kwestia miesięcy, czy to jest kwestia dni, czy to jest kwestia tygodni? Jak pani sądzi?
Znaczy myślę, że kwestia najdalej tygodni.
Czy uważa pani, że to była dobra decyzja powołanie pana Eugeniusza Grzyszczaka na nowego łowczego?
To była decyzja, która była podjęta po dobrej mojej rozmowie z panem marszałkiem, w której omówiliśmy sobie zasady współpracy, ale też zadania i wyzwania, które stoją przed nami. A niewątpliwie oczekiwania społeczne zmian zasad polowań, ale też organizacji Polskiego Związku Łowieckiego pod kątem poczucia bezpieczeństwa obywateli i też zmian jakby takich mentalnych, które zachodzą i są duże. I myśmy wyraźnie z panem Łowczym powiedzieli sobie i na to się umówiliśmy, że będziemy walczyć z kłusownictwem, że trzeba zwiększyć ochronę niektórych gatunków, czy ptaków, czy na przykład loch w okresie, kiedy są w okresie rozrodczym, że wyzwaniem, które musimy sprostać, jest objęcie myśliwych badaniami. Takie jest obecnie oczekiwanie społeczne. Ja osobiście uważam, że każdy, kto posiada broń, powinien być poddawany badaniom, bo nasz stan psychofizyczny w trakcie życia się zmienia i niewątpliwie powinniśmy to badać. Natomiast i myśmy się na to umówili na starcie naszej współpracy i tak jak powiedziałam, z tego będę rozliczać. Ostatnie wystąpienia pana Łowczego oczywiście były dla mnie ogromnym zaskoczeniem, dlatego poprosiłam o wyjaśnienia, ale wiem, że dziś w trakcie, kiedy ja miałam inne zajęcia, doszło do porozumienia pomiędzy ministrem Dorożałą i wypracowano z panem Łowczym wspólne stanowisko w zakresie właśnie tych pierwszych kluczowych kwestii ważnych z punktu widzenia społecznego. Bardzo mnie to cieszy. To krok w dobrą stronę. Jednocześnie zostanie powołany zespół, który będzie miał na dalsze oczekiwania społeczne odpowiadać. Ja uważam, że absolutnie nie jest tak, jak zostało to zaprezentowane przez przedstawicieli myśliwych, że wszystko jest dobrze i zmierza w dobrą stronę. Dzisiaj oczekiwania społeczne są oczekiwaniami nastawionymi na zmianę. I myśliwi w Polsce trochę jak Kościół katolicki. Albo odzyskają zaufanie społeczne, albo będą mierzyć się z coraz większym oporem społecznym.
Dzisiaj pani żałuje tej decyzji mianowania Łowczego?
Potrzebujemy niewątpliwie na czele związku kogoś, kto jest otwarty na zmiany, kogoś, kto jest gotowy współpracować w tym zakresie z ministerstwem i pan Łowczy musi taką chęć i wolę posiadać.
A na razie pani widzi tę wolę zmian i wolę współpracy?
Tak jak powiedziałam, ja wczoraj miałam krótkie spotkanie z panem marszałkiem. Jutro będę chciała porozmawiać dalej i na tej podstawie uznam, czy ta możliwość współpracy dalsza istnieje, czy nie. Bo ja potrzebuję też dialogu z myśliwymi. To nie jest tak, że my zmienimy to środowisko, nie prowadząc z nimi dialogu i rozmowy, bo z drugiej strony oni też wykonują jakieś zadania ważne z punktu widzenia państwa. Więc jakby ten dialog jest potrzebny. Nie zmienimy środowiska bez rozmawiania z przedstawicielami myśliwych, a więc ten konsensus wypracujemy tylko we współpracy.
Ale tak jak powiedziała pani w przypadku energetyki atomowej, też by pani powiedziała, że wszystkie opcje są na stole w tym sporze?
Na pewno nie taka, że status quo pozostanie bez zmian.
Status quo.
No, że że w związku jest wszystko dobrze, nie ma problemu myśliwych, że jakby nie mamy potrzeby zmian w tym obszarze. No są potrzeby zmian. Ludzie faktycznie chodząc do lasu nie mogą się bać, nie mogą się czuć zagrożeni. Z drugiej strony pewne czynności ze strony myśliwych muszą być wykonywane, więc my naprawdę musimy tu wypracować nową umowę społeczną i nowy konsensus społeczny. I to jest dla dobra obydwu stron.
A czy myśli pani, że myśliwi to rozumieją?
Wierzę, że wielu myśliwych to doskonale rozumie.
Ale to jest kwestia pani wiary, czy to jest kwestia pani wiedzy?
To jest też kwestia mojej wiedzy, bo ja generalnie dostaję też wiadomości od różnych myśliwych, różnych osób i wiem, że wielu z nich ma pełną świadomość, że na przykład te rzeczy, na które dzisiaj zostały ogłoszone, czyli nie wiem, objęcie ochroną 4 gatunków ptaków i wyłączenie ich z polowań, objęcie ochroną czasową loch, właśnie badania myśliwych są naprawdę potrzebne i mało tego, chcieliby poprawić wizerunek myśliwych. Wielu myśliwych, bardzo wielu myśliwych chce walczyć z kłusownictwem. Nie godzi się na to, jak są przekraczane uprawnienia przez niektóre osoby, bo wiedzą, że to jakby bardzo godzi w ich wizerunek.
Pytam o to dlatego, że wie pani, nie mówimy o wydaje się oczywistej sprawie, że w gruncie rzeczy za nominacją dla pana Eugeniusza Grzeszczaka stoi polityka.
Panie redaktorze, to jest element.
Nie może pani
polityki
odpowiedzieć pomidor.
To jest, znaczy generalnie tworzymy rząd złożony z 4 ugrupowań koalicyjnych. I cały rząd jest wynikiem pewnego porozumienia. Właśnie, ale to porozumienie musi służyć temu, gdziekolwiek, o jakimkolwiek odcinku porozumienia rozmawiamy, to musi służyć temu, żeby rozwiązywać problemy, a nie je tworzyć.
A pani dostrzega, że jest wola polityczna także u pani współkoalicjantów, żeby ten problem rozwiązać?
Myślę, że tak. Każdy ma na celu to, by koalicja pracowała jak najlepiej, by pożądane społecznie zmiany i ustawy przechodziły przez Sejm. Mamy jeszcze potem oczywiście pałac prezydencki, ale przynajmniej na poziomie Sejmu musimy wypracowywać konsensusy w tych również ważnych społecznie newralgicznych obszarach.
Pan Eugeniusz Grzeszczak zostanie na swoim stanowisku?
Tak jak powiedziałam, jestem z nim umówiona jutro na dalszą rozmowę.
I od tej rozmowy dużo zależy?
No, jakby dzisiejszy gest pana Grzeszczaka, wspólną konferencję pana ministra z panem Łowczym traktuję jako krok w dobrą stronę.
Porozmawiamy chwilę o tej Radzie Gabinetowej. czy na tej części niejawnej, o której pani może powiedzieć tyle, ile pani może powiedzieć, to jest oczywiste, wracano do sprawy energetyki atomowej?
Znaczy, generalnie te duże inwestycje, to chyba padło też dość wyraźnie ze strony pana premiera i prezydenta, były przedmiotem dyskusji. Ja mogę zapewnić, że wszystkie duże inwestycje, które mają uzasadnienie ekonomiczne bądź są pożądane z punktu widzenia bezpieczeństwa na przykład energetycznego, są kontynuowane. Jeżeli chodzi o energię jądrową, 8 stycznia już ten rząd podjął decyzję, w efekcie której klauzula ostatecznej zyskała decyzja lokalizacyjna. Tak? Były dyskusje o tym, czy lokalizację zmieniać, czy nie. To w gruncie rzeczy decyzją ministra rozwoju i technologii właśnie ta decyzja lokalizacyjna zyskała status ostateczny. Negocjujemy z Komisją Europejską również mechanizmy wsparcia. Natomiast niewątpliwie jest tak, że my w programie jądrowym mamy ogromne opóźnienia, bo jeśli spojrzymy na harmonogram, który odziedziczyli nasi poprzednicy, czyli program polskiej energetyki jądrowej z 2014 roku, to my w tym roku mieliśmy odpalać pierwszy blok jądrowy, a my go mamy zaplanowanego w tej chwili w polskiej energetyce jądrowej w 33 roku i ten harmonogram badamy, czy jest do dowiezienia, bo jest dużo wątpliwości wokół tego, bo już mamy kolejne opóźnienia i bynajmniej one nie powstały w ostatnie 2 miesiące.
Pytam pani minister o tą radę gabinetową także dlatego, że chciałbym się dowiedzieć, czy prezydent usłyszał od premiera zapewnienie, tak będziemy budować CPK.
No to jeżeli chodzi o CPK, to proszę pytać pełnomocnika rządu do CPK.
No, ale myślę, pani że była na Radzie Gabinetowej.
Ale jak pan wie, też Rada Gabinetowa była klauzulowana i ostatecznie ustalenia, które tam zapadły, również są objęte tajemnicą państwa. Natomiast tak jak to padało już w przestrzeni publicznej, mogę powiedzieć, że właśnie audyt ma nam odpowiedzieć co do zasadności konkretnych rozwiązań przyjętych w tym programie. Czyli na przykład... czy koleje dużych prędkości powinny mieć swoją centralę w Baranowie czy w Warszawie? Bo ja osobiście akurat, ale nie jestem tu ekspertem, natomiast na taki po prostu zwykły gospodarczy ogląd uważam, że jednak lepszym byłoby punkt zbiorczy w stolicy kraju, a nie gdzieś 40 kilometrów, 50.
Odesłała mnie pani do ministra Laska, ale to nie będę w takim razie teraz się z nim konsultował, jeśli pani pozwoli. Natomiast chciałem zapytać tylko, czy decyzja zapadła na tej Radzie Gabinetowej, albo czy usłyszała pani jakiś twardy konkret dotyczący CPK, czy znowu będziemy badać, będziemy analizować, będziemy słuchać ekspertów?
Rada Gabinetowa nie była miejscem podejmowania decyzji, raczej wymiany informacji i przez ten pryzmat należy na nią patrzeć. Decyzje zapadają na Radzie Ministrów i są wykuwane na poziomie rządu, natomiast warto pewne rzeczy na pewno między Radą Ministrów a Pałacem Prezydenckim konsultować, zwłaszcza te, które będą przedmiotem ustaw. Na przykład wymagały pewnego nawet porządku wewnątrz rządu, czy projektowania konkretnych rozwiązań ustawowych, bo ostatecznie prezydent musi je podpisać.
Czy prezydent dostał od premiera komplet dokumentów dotyczących Pegasusa?
Z tego, co pan premier mówił w części otwartej, tak. I z tego, co słyszy się, informacje tam zawarte są porażające.
Czy pani wie, ile osób było na tej liście? Pan premier mówił, że jest lista bardzo długa, jeśli chodzi o osoby podsłuchiwane Pegasusem.
To wiedziałam już też wcześniej, że ta lista jest bardzo długa. Pan premier to faktycznie potwierdził, co w kuluarach można było słuchać.
Bardzo długa to jest ile? To jest 50 osób, czy to jest 250 osób, czy może 2,5 tysiąca
nie
osób?
Nie posiadam tej informacji, ale informacje, które w kuluarach można usłyszeć, są zatrważające. Wierzę, że niebawem opinia publiczna, chociażby poprzez działanie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, dowie się całej prawdy na ten temat.
Mateusz Morawiecki był podsłuchiwany Pegasusem?
Proszę pytać osoby, które mają informacje na ten temat. Zakładam, że jest to możliwe, bo dobrze wiemy, jakie walki toczyły się na poziomie rządu i że tam na koniec tak naprawdę bardziej rozgrywali siebie niż współpracowali ze sobą, co zresztą było widać również po wyrywaniu sobie kompetencji czasami niezasadnych. Przykład CPK, które pełnomocnik umiejscowiony w Ministerstwie Rozwoju i Polityki Regionalnej, który w zasadzie jest ściśle związany z Ministerstwem Infrastruktury. Znaczy takie układanie spraw w rządzie absolutnie nie służyło szybkiej realizacji ważnych inwestycji.
Paulina Henning-Kloska, ministra klimatu i środowiska, była gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Bardzo pani dziękuję
bardzo.
Pani minister.